Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W poprzednim odcinku.
Musimy się przenieść do roku 1962. Na Dolny Śląsk, do takiego miasteczka jak Wołów. Sprzątaczka pani Janina przyszła do pracy, jak zwykle, żeby zanim bank zostanie otworzony, po prostu w nim posprzątać. Zeszła do piwnicy, gdzie trzymała swoje przybory. Pierwsze, co zobaczyła, to plamy z oleju silnikowego, a następnie zobaczyła leżącego człowieka. Jak się okazało, był to związany, położony na brzuchu i zakneblowany stróż, pan Marian. I jeden z milicjantów również słusznie zauważył, że jeden kamień jest świeżo zarysowany. Jakby ktoś o niego zarysował podwoziem samochodu. Więc mamy jakby narzędzia, które służyły do rozprucia kasy. I mamy najprawdopodobniej Nysę albo Warszawę z zarysowanym podwoziem. Nasza władza podjęła bardzo kontrowersyjną decyzję. Postanowiła, że banknoty z tych serii wycofa z obiegu. Wszystkie banki, wszystkie sklepy miały te banknoty po prostu oddać. W naszym kochanym Opolu również kilka banknotów zostało wymienionych.
Dziś wspólnie z naszym ekspertem kryminologiem Piotrem Łużnym wracamy do sprawy największego napadu na bank w historii powojennej Polski.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Sześć tygodni po napadzie, 2 października, w Kluczborku, pewna kobieta chciała kupić narzutę, która kosztowała ponad 200 zł, więc wyjęła z portmonetki banknot 500 zł. Kiedy kasjerka jakby spostrzegła, że to jest ten kradziony banknot, to zadzwoniła po milicję. Upewniła się jeszcze bardziej, kiedy kobieta wpadła w panikę i stwierdziła, że ona ten banknot dostała od kogoś na ulicy, żeby pani mi go oddała, ja go wolę zniszczyć, nie chcę mieć problemów. Więc jakby zachowanie klientki było bardzo podejrzane. Tutaj były różne wersje. Jedna wersja była taka, że ona zamknęła sklep i zawołała przez okno po milicję, druga była taka, że pobiegła do sklepu obuwniczego obok, gdzie był telefon. Kobieta została wzięta na przesłuchanie, załamała się po niecałej godzinie i jakby kolokwialnie mówiąc wsypała całe przedsięwzięcie.
Tak po prostu.
Tak po prostu. Znaczy, tak pamiętajmy, że milicja wtedy miała trochę inne metody pracy.
No tak.
Natomiast tak mówię, kobieta była totalnie załamana całą sytuacją. Tak, i właśnie na pytanie, skąd to masz, skąd masz ten banknot, no odpowiedziała po prostu całą prawdę. I teraz przejdziemy do tego, kto był sprawcą tego, no powiedzmy sobie szczerze, no spektakularnego wyczynu, jakby nie było. Złego, ale spektakularnego. I tutaj, moi drodzy słuchacze, spodziewaliśmy się międzynarodowej szajki profesjonalnych przestępców.
Tak.
Tak. A tymczasem tą kobietą, o której mówiliśmy, była niejaka Danuta F., której mężem był pan Mieczysław. 38-letni elektryk z Wrocławia, który w Wołowie miał zakład naprawy radioodbiorników i telewizorów. Co więcej, jej mąż jako elektryk instalował system alarmowy w banku w Wołowie. I jak się później okazało, on był pomysłodawcą i hersztem całej bandy. Razem z nim do spółki był również Józef S., który miał zakład rymarski kaletniczy, czyli wiadomo, buty, paski, uprzęże, siodła.
I trochę ostrych narzędzi.
Tak, i troszeczkę ostrych narzędzi. Będziemy go nazywać dla uproszczenia rymarzem. Wiktor K., taksówkarz. Na pewno bardziej spostrzegawczy, domyślają się, jakim samochodem jeździł.
Tak. Na pewno nie Nysą.
Tak, na pewno nie Nysą. Była to Warszawa. Co więcej, on był znanym taksówkarzem w Wołowie i milicjanci ze względu na braki sprzętowe często używali jego taksówki jako radiowozu i rozmawiali w tej taksówce o śledztwie. Więc on miał wiadomości z pierwszej ręki. Natknąłem się nawet na taką anegdotę, która mówi o tym, że pies milicyjny, jak go zobaczył, zaczął go gryźć w nogawkę i został za to zbeształany przez milicjanta. Tak słowami, co ty swojego gryziesz? Spodziewano się międzynarodowej szajki bandziorów, a się okazało, że większość z nich mieli pod nosem od samego początku. Mamy jeszcze oczywiście Jana J., który prowadził warsztat samochodowy, więc u niego było dużo ostrych narzędzi. On był taką złotą rączką. On, jak się okazało, przygotował te narzędzia do rozprucia kasy. Tutaj też, tego nie mówiłem wcześniej, ale w skarbcu, do którego się przebili, były dwie kasy pancerne. W jednej był bilon, w drugiej były banknoty. Została rozpruta tylko ta kasa z banknotami. To jest po pierwsze. Po drugie, w miejscu, w którym się przebito, jakby ze względów serwisowych, parę miesięcy wcześniej również musiano przekuć dziurę, ponieważ drzwi do sejfu się zacięły. Więc tam była świeża wylewka bez zbrojenia. Więc oni wiedzieli, które to jest miejsce. i wiedzieli, która to jest kasa.
Mhm, podejrzane.
Więc albo mieli astronomiczne szczęście, prawda? Albo pomagał im ktoś z banku. Tak, i tutaj właśnie jakby ta druga wersja była prawdziwa. Był to 35-letni Rudolf D., który był skarbnikiem. On był jakby wtyką w banku. On ich poinformował o tym, że będzie się znajdować gotówka, jak działa system bankowy, w sensie ten budynek był dość średnio zabezpieczony. Był tylko jeden stróż w nocy, tak, i drzwi alarmowe. No, to jest poniemiecki budynek, więc tam nie było jakby dużo zabezpieczeń. To jest stare budownictwo, te sprawy. Natomiast oni wszyscy jakby, każdy z nich miał jakby zakład jakiś produkcyjny, tak, czy usługowy. Mieli własne firmy, nie pracowali państwowo. Powiedzielibyśmy, że są prywaciarzami dzisiaj. I oni byli znani w Wołowie. Tak, skoro to był jedyny zakład, gdzie można było radio albo telewizor naprawić, no to oni wszyscy byli znani w Wołowie. Więc stwierdzili, że muszą dobrać sobie kogoś jeszcze. Kogoś, kogo pan Marian nie rozpozna, bo oni wszyscy pana Mariana znali. Pana ochroniarza. Więc dobrali sobie dwóch najmłodszych uczestników. Alfred, który był bratem Mieczysława, czyli Herszta, i szwagier rymarza Mikołaj K. Mikołaj był najmłodszym uczestnikiem napadu, miał 25 lat w momencie skoku. Tych dwóch ostatnich właśnie napadło i skrępowało ochroniarze, głównie dlatego, że on ich nie znał, tak? Nie poznał ich po głosie, mieli też pończochy na głowie. Następnie Mieczysław i Józef, czyli Herszt i rymarz, zaczęli, prawda, rozpruwać sufit i rozwiercać kasę. Mechanik Złota Rączka właściwie tylko przygotował narzędzia, a Wiktor je tylko dowiózł z Warszawą. Więc taka była ich rola w tym napadzie. Od 22 do północy przez 2 godziny przekuwali ten strop, a potem do godziny 3.25, czyli no w momencie, kiedy się ulotnili z pieniędzmi, to niecała godzina minęła, bo pamiętajmy, że 4.30, tak? Przychodzi sprzątaczka. Do godziny 3.25 rozwiercali kasę pancerną. Następnie zabrali łup i 3 km za miastem, jakby z taksówki Wiktora K, do samochodu wziął je mechanik Jan. On nawet, prawda, jakby, żeby tutaj milicja się go nie czepiała, to wziął ze sobą wędkę i powiedział, że jakby co, to jakby mnie policja kontrolowała, to ja jadę łowić ryby.